Aleksander Miszalski, poseł Platforma Obywatelska, były samorządowiec Małopolska, Kraków. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu.
A pan nie słyszał, co piosenka była wcześniej. Może i lepiej, może i szkoda. Wszystko da się odsłuchać w internecie. Nic nie ginie, wszystko zostaje w szerokiej, globalnej sieci. Tak jak kampania zostanie, jak ile sił pod koniec kampanii posłom się zostało?
Sił zostało tyle, żeby wytrzymać do końca. Walczymy codziennie, jest dużo pracy, ale też daje ona dużo satysfakcji. Jeździmy codziennie. Wszyscy małopolscy parlamentarzyści jesteśmy od rana do wieczora na targach, kleparzach, rondach, przystankach. Większe miasta i mniejsze miejscowości i wieś również.
Walczymy. Dzisiaj w Małopolsce prezydent Andrzej Duda jest również, więc pewnie tym bardziej trzeba się starać, żeby Platforma w Małopolsce nie zginęła.
Panie redaktorze, chciałbym pana ucieszyć. Platforma ma się dobrze, a nawet lepiej, ponieważ z wyborów 2019 roku parlamentarnych na wybory prezydenckie w sumie poprawiliśmy nasz wynik o 2,5%.
Panie pośle, ja się cieszę tylko z wyników partii emerytów i rencistów.
Ale to niestety chyba nie stracowali. Pan prezydent Duda wobec PiS-u stracił 1,5% w przeciągu tego roku w Małopolsce.
Więc Małopolska powoli się zmienia. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To już zostawiam ocenie radiosłuchaczy, ale pytanie, na ile Polska się zmieni, czy wystarczy energii, aby waszej energii, aby wygrał Rafał Trzaskowski. Dzisiaj tylko 2 spotkania. Prezydent będzie miał tych spotkań 7. Jakby kandydat sam dostał zadyszki pod sam koniec kampanii.
Nie, dzisiaj pan prezydent również miał konferencje, różne przekazy, że tak powiem, medialne.
Konferencje.
Była konferencja w Warszawie.
To dla dziennikarza, nie dla ludzi.
A dziennikarze nie pracują dla ludzi?
Nie, też pracują trochę, ale wie pan, są dziennikarze. To nie to samo, to spotkanie z prawdziwym wyborcą na rynku, jest scena, są okrzyki, to jest energia, nie tam konferencja.
Myślę, że gdyby podsumować kampanię pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, to sumarycznie na pewno odwiedził więcej miejscowości z tej kampanii niż pan prezydent Duda, który spał. Na koniec się obudził, jakby szanujemy, zobaczymy, co to przyniesie.
No właśnie, wszystko będzie jasne, może nie w poniedziałek, bo może trzeba będzie do wtorku poczekać, to będzie, wiele to wskazuje, bardzo emocjonująca noc i cały poniedziałek może być emocjonujący, bo będzie się liczyć głosy niemalże do końca, tak wskazują sondaże, a już trochę poza wyborcze, pewnie do wyborów jeszcze wrócimy, pytanie, jak to potem wszystko poskładać, bo prawie na pewno to będzie wynik jeszcze bardziej zbliżony niż 5 lat temu, wtedy Andrzej Duda miał 51,5, Bronisław Komorowski 48,5, teraz pewnie będzie jeszcze bliżej.
No, z naszej perspektywy, w zasadzie z perspektywy chyba wszystkich nas, powinno nam zależeć na tym, żeby ten wybór był uczciwy. Ponieważ w pierwszej turze myśmy łapali niestety niektórych członków komisji, którzy przekładali kubki głosów z kandydatów Hołowni czy Trzaskowskiego na Dudę. No to teraz pilnujemy, żeby w każdej komisji w Małopolsce był albo członek komisji, albo mąż zaufania, który przypilnuje tego procesu. No bo na koniec, jeżeli wybory będą uczciwe, nawet jeżeli się wygra o 100 głosów, no to trzeba werdykt uszanować. Gorzej, jeżeli wybory będą nieuczciwe, a sygnały różne też z zagranicy dochodzą takie, że jest po prostu utrudniany proces wyborczy. Szczególnie tam, gdzie jakimś dziwnym trafem poparcie było wyższe dla Rafała Trzaskowskiego, a na przykład tam, gdzie jak w Toronto czy w Stanach Zjednoczonych poparcie było wyższe dla Andrzeja Dudy, pozwala się wyborcom przynosić te głosy do konsulów, a tam, gdzie poparcie było wyższe dla Rafała, nie pozwala się i trzeba odsyłać. Takie różne triki niestety są stosowane. No więc pytanie, czy te wybory będą do końca uczciwe. Im mniejsza różnica, tym więcej będzie wątpliwości, to oczywiste.
Ja się cieszę z tej deklaracji. Liczę, że kiedyś posłowie wspólnie przyjmą projekt, który będzie zakładał jawne liczenie głosów, bo PiS poszedł troszeczkę w tym kierunku i się przestraszył czegoś i nie wprowadził takiej zmiany, a zapowiadał, żeby liczenie głosów mogło być publiczne i nagrywane na kamerach. Nawet wtedy byłoby najlepiej.
wydaje mi się, że to całkiem rozsądny projekt.
No, wtedy Platforma nie była tak bardzo za, ale to już inny temat. Wróćmy do tego sklejania Polski, bo ktoś będzie musiał rządzić po tych wyborach prezydenckich. Rząd pewnie się nie zmieni, przynajmniej na początku. Jak pan sobie wyobraża kohabitację Rafała Trzaskowskiego, który ma różne wypowiedzi? Dzisiaj akurat powiedział, że będzie współpracował i że pewnie następne wybory dopiero za 3 lata, czyli już nie będzie przyspieszonych wyborów parlamentarnych, ale już wczoraj w Szczecinie mówił, że jego zdaniem, jeżeli wygra, to uda się pożegnać przynajmniej część rządu. To wskazywałoby na pewien konfrontacyjny charakter prezydentury. Jak to będzie wyglądać?
Ja wypowiedzi wczoraj, szczerze mówiąc, nie słyszałem, natomiast wszystkie poprzednie, które słyszałem, były nastawione na współpracę zdecydowanie. I mówił Rafał, zawsze powtarzał, że w dobrych projektach na pewno będzie współpracował, na pewno zawetuje za te wszystkie złe projekty i na pewno będzie starał się rozliczać afery Szumowskiego i tak dalej. No, tych afer było sporo, więc myślę, że potrzebny jest ktoś, kto będzie patrzeć władzy na ręce. Zresztą jak pan prezydent Duda startował, to tak właśnie mówił. Teraz jakoś mu się zmieniło, ale no, chyba się wszyscy z tym zgodzimy, że dobrze jest, jeżeli prezydent w dobrych projektach współpracuje. Mamy epidemię, mamy gospodarkę na skraju załamania, więc to są rzeczy, w których trzeba wspierać się wzajemnie. Może czasem projekt poprawić, ale generalnie nie przeszkadzać sobie. Natomiast no, jeżeli wypływa 70 milionów na Sasina pana Berię, to takie rzeczy trzeba nie wiem, że piętnować, wetować, to i ścigać. Zresztą tam nawet nie było ustawy, więc nie było co wetować. Natomiast no, są pewne patologie, które trzeba zwalczać i tutaj prezydent niezależny od rządu będzie na pewno tamą dla wszelkiej maści nieudaczników.
Wszelkiej maści nieudaczników, a zastanawiam się, czyli ten plan, że najpierw wybory prezydenckie, potem lekki chaos, na wiosnę wybory parlamentarne i nowy rząd, to nie jest jakby plan, który by się...
Nie słyszałem takiego planu, absolutnie wręcz przeciwnie. Słyszałem, że no, jakby rząd został wybrany, parlamentarne wybory mieliśmy niedawno, więc teraz rząd powinien pokazać, jak świetnie sobie radzi w walce z...
Ale z drugiej strony, panie pośle, pan nie chwali bardzo tego rządu, nawet biegunowo odwrotnie, pan go krytykuje dość mocno, to może lepiej odsunąć ten rząd, jak się tylko nadarzy okazja, że to są wybory o rząd.
Tak, to są już decyzje większości parlamentarnej, więc na razie trzeba bez prezydenta, który będzie tamą dla wszelkich złych projektów, no ale może jeżeli ta tama będzie, to te dobre projekty, które czasem wychodzą z rządu, przecież nie można powiedzieć, że są tylko złe. Czasami są jakieś dobre i wtedy można współpracować i wszyscy będą względnie zadowoleni.
Aleksander Miszalski, poseł Platformy, który chce być względnie zadowolony. Temat, który był, pojawiał się w tej kampanii, nie wiem czy siłą rzeczy, ale był istotnym elementem, kwestie światopoglądowe, kwestie LGBT, kwestie mniejszości. Wczoraj przypomniane przez Janinę Ochojską, waszą eurodeputowaną, która wstawiła to jako 4. punkt, że jeżeli Rafał Trzaskowski wygra, to wprowadzi w całej Polsce kartę LGBT. Po nocy ten punkt się zmienił i już zniknęło LGBT. Jaki jest właściwie wasz stosunek do tej rewolucji światopoglądowej, która idzie do Polski?
No, panie redaktorze, ja w ogóle nie słyszałem, żeby Rafał Trzaskowski oprócz reagowania na bezczelne, perfidne ataki prezydenta Dudy i całego środowiska pisowskiego, łącznie z panem profesorem Czarnkiem i podobnymi mu parlamentarzystami, to oprócz tego, że Rafał Trzaskowski broni po prostu mniejszości, żeby nie dać ich zaszczuć i atakować, to ja nie słyszałem, żeby jakiś w tym temacie podnosił wątki programowe.
No w tej kampanii nie, ale w poprzedniej już tak.
W poprzedniej kampanii...
Samorządowej oczywiście.
W poprzedniej kampanii kartę LGBT w Warszawie wprowadził. Natomiast nie słyszałem o projekcie, o którym pan redaktor mówi, wprowadzenia czegoś takiego w całej Polsce.
No to już Janina Ochojska, to już ja tu jestem tylko przekaźnikiem.
Ale Janina Ochojska nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, więc może odpowiadać się za siebie i za swoje własne jakieś emocje i pomysły. Natomiast no nie za Rafała. Rafał mówi o utrzymaniu 500+, utrzymaniu wieku emerytalnego, ale o tym, żeby zbliżyć się do Europy, nie wykluczać się z Unii Europejskiej, o tym, by zachowywać praworządność, by budować wspólnotę, a nie dzielić społeczeństwo, o tym, by podchodzić do ekologii troszkę bardziej racjonalnie, by starać się dbać o czyste powietrze. No o tych rzeczach mówi, o kwocie wolnej od podatku, o inwestycjach za rogiem, o bezpłatnych żłobkach. To są te rzeczy, które ja słyszę w programie Rafała Trzaskowskiego. Natomiast te rzeczy, które próbuje PiS usilnie starając się podzielić społeczeństwo na tych, którzy są za albo przeciw, którzy będą bić tych z LGBT albo którzy będą ich bronić, to robi tylko PiS. I to jest ta narracja usilnie narzucana przez tą stronę.
Ale to Rafał Trzaskowski jakoś zmienił swoje zdanie, czy po prostu unika werbalizacji? Bo to jest tak, że idzie pewne, no widzimy, co się dzieje na Zachodzie, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, widzimy ten ruch Black Lives Matter, u nas nie ma kłopotu rasizmu, bo nie było kolonializmu, bo nie było niewolnictwa, no ale widzimy, obala się pomniki, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że się obala, no ale jest jakiś ruch cywilizacyjny na Zachodzie i pytanie, czy my powinniśmy go w pełni afirmować, czy powinniśmy się przed nim bronić, to jest pytanie.
Rafał Trzaskowski na pewno to, co mówił, i z czym cała Platforma Obywatelska nie ma problemu, to jest wprowadzenie związków partnerskich. Natomiast chyba też mówił stanowczo nie dla adopcji, szczerze mówiąc. Tak mi się objęło uszy, aczkolwiek tutaj nie jestem pewny. Więc wydaje mi się, że to jakiejś rewolucji nie ma, a związki partnerskie to jest coś, co jest nie tylko dla jednopłciowych, ale dla wszystkich. I po prostu, no nie wiem, czy tutaj jeszcze wiele osób ma wątpliwości, że tego typu ułatwienie dla ludzi żyjących ze sobą, jak właśnie kwestia chociażby dostępu do informacji medycznej i tak dalej, no to jest jakąś chyba podstawą cywilizowanego społeczeństwa. I tutaj chyba to jest na czym ja się zatrzymałem, o czym Rafał Trzaskowski mówi, to jest faktycznie dla nas ważne.
I to powiedziałby przedstawiciel lewicy, jest liberalizm i postępowość na miarę Platformy i żądałby jeszcze więcej. Na tym polega rewolucja społeczna, że działo się po kawałku kroi, ale to już może nie będę pana posła męczył w tym temacie, przyjdzie na to czas, spotkamy się w studiu, to sobie pogadamy.
Społeczeństwo musi być gotowe na zmiany i dopiero jak jest gotowe, to zmiany można wprowadzać. To jest chyba oczywiste.
No, to jest oczywiste, to pytanie, czy jest granica, czy jest tak, że w świecie pana posła albo w świecie Platformy jest rzecz, która powiedzmy, będzie bardzo popularna w społeczeństwie i bardzo popularna poza Polską, ale wypowiecie nie, bo to jest niegodne, niemoralne, nieludzkie albo coś takiego. Jak na przykład eutanazja, tak? To jest taki element, który...
Ale w ogóle to jest kolejny jakiś temat wprowadzony przez prezydenta Dudę do
dyskusji. W tej chwili abstrakcyjny, ale za 10 lat może nie być abstrakcyjny. Tak? To polityk też musi patrzeć w przyszłość, panie pośle.
Zajmujemy się kwestiami pobocznymi, a powinniśmy się zajmować tym, co jest dla Polaków najważniejsze. Najważniejsze, wydaje mi się, w tej chwili jest po pierwsze ratowanie polskiej gospodarki, po drugie ratowanie zdrowia, walka z epidemią i jej skutkami. To są chyba ważne rzeczy, tak? Inwestycje drobne, gdzieś powiatowe, te o których na to mówię, ekologia, to są ważne rzeczy i o tym naprawdę chcą słuchać Polacy i o tym też również kandydat. Natomiast no, po prostu znajdowanie tematów, które są niszowe po to, żeby podzielić się polskie społeczeństwo, jest po prostu zagrajewką, tanią zagrywką. Oczywiście częściowo udaje się zbudować te emocje, w związku z tym niestety częściowo skuteczną, ale no taką jakby... Niemoralno bym powiedział.
Trochę. No dobrze, wysłuchałem reprymendy. Powiedzmy, że przyjmuję przynajmniej na chwilę. W telefonie Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej. To inne pytanie z innej beczki. Czytam, studiuję program Rafała Trzaskowskiego i mam nieodparte wrażenie, że w sporze, który kiedyś dzielił polską scenę polityczną na Polskę liberalną i Polskę solidarną, Polska liberalna z Kretesem przegrała i że wybory 2020 to jest przyznanie się Platformy, że w zasadzie jej pomysł sprzed 15 lat skapitulował przed pomysłem Prawa i Sprawiedliwości.
Program Rafała Trzaskowskiego nazywa się Nowa Solidarność. Także chociażby sam tytuł już chyba mówi, w którym kierunku to idzie. Natomiast odróżnijmy pewne kwestie. Rafał mówi i my również mówimy, że 500+ jako program sam sobie może z pewnymi niedostatkami, ale jednak spełnił swoje zadanie. I w okresie prosperity, który jednak nastąpił, stać było Polskę na niego. Nikt nie chce go cofać. Tak samo mówi o emeryturach. Natomiast no, na pewno, jeżeli chodzi o liberalizm, to mówimy z kolei, że nie będziemy podnosić tych podatków i że to jest absolutnie droga donikąd.
A podatek cyfrowy, panie pośle, to może nie pytanie do pana konkretnie, no ale przyjdzie być może także polskiemu Sejmowi nad podatkiem cyfrowym głosować na poziomie europejskim. I co? I Polska powie nie, Unia Europejska wynegocjuje podatek cyfrowy, a pan prezydent Trzaskowski powie weto, nie ma podatku od gigantów cyfrowych, bo ja obiecałem żadnych nowych danin.
Ja to rozumiem tak, że jeżeli będzie jakieś prawo unijne, które będzie nas obligowało do tego, to pewnie nie będzie odwrotu, ale myślę, że w zakresie tego typu rozwiązań na poziomie unijnym, to też jakby często musi być jednomyślność. Niekoniecznie musimy się wtedy na poziomie unijnym na to zgadzać. Rafał powiedział jasno, że żadnych nowych podatków nie będzie i żadnych podwyżek podatków nie będzie. I w tym zakresie...
To co z podatkiem cyfrowym?
Liberalnie. Nie wiem akurat w zakresie podatku cyfrowego, nie jestem specjalistą od podatków podatku cyfrowego, więc nie odpowiem panu w tym momencie, bo gdybym wiedział, że będzie o to rozmawiać, to bym sprawdził, o co chodzi z tym podatkiem. Natomiast to zakładam, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
Nie zapadły, ale jest bój o to, żeby wielkie giganty cyfrowe, wielka czwórka...
przepraszam, to jakby jeżeli, okej, teraz rozumiem, o co pan pyta, to Rafał jasno i wyraźnie podkreślał, że chodzi o podatki, które miałyby dotyczyć Polaków. W sensie jednostek fizycznych, a nie mówimy o wielkich gigantach, w sensie o wielkich korporacjach. Tu nawet słyszałem jego wypowiedź, że mówił, że jeżeli by się okazało, że musi być jakiś podatek, który będzie...
od tak Google, powiem, od Amazona.
Obciążać duże firmy, duże korporacje, to wtedy to jest zupełnie inna sprawa. Mówimy o podatkach dla Polaków, a nie dla gigantów.
Chociaż liberalna gospodarka mówi wprost, że każda danina koniec końców uderza w kieszenie konsumenta.
Tak trochę jest, dlatego mówię, że gdzieś tą nową solidarność da się jednak łączyć z jakimś takim liberalnym podejściem do pewnych aspektów gospodarki, a już na pewno do wolności człowieka po prostu.
No i tu mamy problem. Tak się trochę z panem posłem przekomarzam, bo to hasło żadnych nowych podatków, szczególnie w epoce kryzysu, w epoce rewolucji przemysłowej 4.0, wydaje mi się co nieco populistycznym hasłem.
Ja jeszcze raz podkreślę, że chodzi o podatki skierowane na kieszeń Polaków. Tak? Jeżeli mamy kryzys i w tej chwili naprawdę Polacy zarabiają mniej, wiele firm jest na skraju bankructwa albo już zbankrutowało, wiele osób traci pracę albo jest na postojowych i naprawdę przynajmniej dużej części społeczeństwa żyje się ze względu na epidemię ciężej. No to jest chyba rozsądne powiedzenie, będziemy robić oszczędności, będziemy robić oszczędności na kancelarii prezydenta, może kiedyś w przyszłości kancelarii premiera, na różnych tego typu zbędnych wydatkach jak 70 milionów na Szczecina, czy ulotki, które w tej chwili kolportuje Poczta Polska. Wie pan, że w każdej skrzynce w Polsce znalazła się ulotka. Wie pan, ile to może kosztować? Ja wczoraj złożyłem zapytanie do Poczty Polskiej, interwencję w zasadzie, z pytaniem, kto to zlecił? Kto to zlecił i jakie to są pieniądze? No bo ja mam mniej więcej świadomość, ile kosztuje dostarczenie tego typu ulotki. Jeżeli Poczta Polska to realizowała, to powinna policzyć temu komuś tak samo. No nie wierzę, że znalazł się na wiele darczyńca, zresztą nawet gdyby się znalazł, to musiał te pieniądze
wpłacić
na... Tak, no i czy pan wierzy, że rzeczywiście te pieniądze tam się znalazły? No i to są wydatki, to są pieniądze, które nawet jeżeli nie pójdzie tam oficjalny przelew, to jednak robią je pracownicy poczty. To znaczy kolportują miliony ulotek w skali całego kraju. To nawet nie chcę mówić, ile to może kosztować. Mam nadzieję, że dostanę rzetelną odpowiedź z Poczty Polskiej, ale to są oszczędności, które można, zaczynając od tych kart nieszczęsnych Szczecina, to są oszczędności, gdzie można ciąć. To są grube dziesiątki, setki milionów. Nie tylko w tym obszarze, a 2 miliardy na TVP, na onkologię. Na co one poszły? Na pensję pani Choleckiej? Pani Ogórek? 40 do 50 tysięcy chyba netto nawet miesięcznie, tak? I to chyba mamy oszczędności już gotowe, prawda? 2 miliardy złotych.
No. Także
nie trzeba podnosić nowych podatków. Trzeba po prostu oszczędnie gospodarować. Odbiurokratyzować, zlikwidować to państwo, zlikwidować te chore apanaże dla redaktorów, które są niestety na usługach, jakby na usługach rządowych. No to już telewizji publicznej jedno nie ma, więc nawet nie można tak mówić.
Aleksander Miszalski, gościem Popołudnia Wnet. To już ostatnie zagadnienie o sondaże wewnętrzne. Czy pan poseł ma dostęp do tych mitycznych sondaży, które robią sztaby wyborcze? W tym przypadku czy sztab Rafała Trzaskowskiego?
Mam informacje. Nie mam dostępu jakby takiego, żeby mnie dostawał na maile, natomiast mam informacje. To wszyscy wiedzą i to chyba to też ma informację, że jest 50-50, to się waha w jedną, w drugą stronę o 0,5%, o 0,3%. Takie są sondaże, ale nic wewnętrzne.
Bo sztaby wszyscy mówią, i to nie od dziś, że mają lepsze sondaże niż te, co dostaje prosty zjadacz politycznego chleba w prasie albo w mediach.
No, pewnie bardziej pogłębione, natomiast wyniki są zmniejszone. Wszędzie jesteś pół na pół.
Wszystko zależy od mobilizacji. 12 lipca.
Tak, to trzeba powiedzieć, że chyba wszystko zależy od mobilizacji.
Widzimy się przy urnach 12 lipca. Nieważne kto na kogo, a może ktoś chce oddać głos. Nieważne, też niech pójdzie, będzie sympatycznie. A co
raz... Frekwencja jest tym wszystkim bardzo ważna.
Głos nieważny także się liczy w pewnym sensie. Aleksander Miszalski, poseł z Małopolski, Platforma Obywatelska, był się popołudnia Wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo i energii życzę, bo to dla polityków trudny okres. Trzeba o nich dbać, biedni, zabiegani. Do usłyszenia.
Energia jest. Dziękuję bardzo.